Czasami wydaje mi się, że świat oszalał. Jedni dążą do wyznaczonych sobie celów, a inni żyją z dnia na dzień. Może nawet nie żyją, a po prostu pusto egzystują. I nie mówię, że to jest złe, bo zatracanie siebie, by po trupach do celu osiągnąć marzenia, też nie jest okej. Każdy jest inny, ale nigdy, przenigdy nie zrozumiem, jak można żyć z myślą, że zabi się własne dziecko. I to nie jedno, a czworo. Dzisiejszy podcast będzie o tym, jak dwoje dorosłych pozbyło się swojego potomstwa. Poznajcie rodzinę z ulicy Radwańskiej w Łodzi. Ludzka natura jest tak skonstruowana, że większość z nas szuka swojej drugiej połówki. Ludzie łączą się w pary, biorą śluby, budują wspólny dom lub kupują mieszkanie po to, by z założenia wspierać się w każdej chwili. W gorszych i w tych lepszych oczywiście. Ci, którzy chcą kogoś poznać, chcą żyć w zdrowej relacji. Ci, którym się to nie udaje, bardzo często żyją pod presją innych. Nie potrafią się sprzeciwiać, uzależniają się od osób trzecich. Możemy mówić tu o relacji typowo toksycznej, gdzie życie toczy się w wiecznym stresie i poczuciu wiecznego bycia niewystarczającym. Typowym przemocowcem był właśnie pierwszy mąż matki Jadwigi. Jadwiga będzie główną bohaterką dzisiejszego podcastu. Jej matka miała dwóch mężów. Pierwszy znęcał się nad rodziną, więc kobieta postanowiła się z nim rozwieść. Zaczęła życie na nowo, po czym poznała kolejnego mężczyznę. Ten był dobry dla niej, a także dla dzieci. Jednak na co dzień mierzył się z wewnętrznymi demonami. Nikomu się nie zwierzał i to, że wyskoczył z okna, było ogromnym szokiem. Z pierwszym i z drugim mężem miała w sumie 7 dzieci. Jadwiga była przedostatnim dzieckiem z rodzeństwa. Matka musiała się nieźle nagimnastykować, by utrzymać rodzinę. Radziła sobie jednak całkiem dobrze. Nie było luksusów, ale dzięki swojemu poświęceniu wszyscy chodzili dobrze ubrani i przede wszystkim było co włożyć do garnka. Pracowała na 2 etaty, choć przy 7 dzieci jest co robić, a czasami było ciężko, to codziennie po zmianie naprzędzalni jeździła sprzątać do akademika. Jadwiga, tak jak jej matka, zaczęła pracę w przędzalni i będąc kiedyś na łódzkim rynku, zwróciła uwagę na pewnego mężczyznę. Od słowa do słowa i tak zaczęła się ich znajomość. On przyjechał do Łodzi prosto z polskiej stolicy. Co go tam przywiodło? Otóż chciał zarobić na życie. Można powiedzieć, że choć miał wyśmienite warunki do rozwoju, to jednak wybrał inne życie. Problemy wychowawcze zaczął sprawiać, kiedy skończył 11 lat. Wtedy dowiedział się, że mężczyzna, który go wychowuje, nie jest jego biologicznym ojcem. Ciężko stwierdzić, dlaczego zaczął się źle zachowywać. Możemy domyślać się tylko, że był to jakiś rodzaj traumy, przez którą zaczął się buntować. Uciekał z domu, kradł, a potem dokonywał włamań. Razem z rodzicami mieszkał na Pradze. Tam zadawał się tylko z okolicznymi łobuzami. Jak sam twierdzi, chodził samopas do momentu, w którym sąd rodzinny nakazał umieścić go w pogotowiu opiekuńczym. Miał wtedy 13 lat. Ile czasu tam spędził? Nie wiem, ale jako 17-latek wyjechał do Łodzi. Sprzedawał kasety na rynku i wtedy właśnie spotkał Jadwigę. Czy chciał się zmienić? Nie wiadomo. Jakie życie prowadził tuż przed przeprowadzką do Łodzi, pozostanie tajemnicą. Jednak Jadwiga spodobała mu się i zaczęli tworzyć idealną parę. Krzysztof pokazał się jej z najlepszej strony. Miły, wygadany, z poczuciem humoru, do tego grzeczny i kulturalny. Do czasu. Jego druga twarz ukazała się całkiem niedługo. Kiedy był wypity, wstępował w niego diabeł. Matka Jadwigi nieraz widziała, jak Krzysztof szarpie i wyzywa jej córkę. Nieraz ją ostrzegała. Nie chciała, żeby córka związała się z facetem, który nie ma dla niej szacunku. Sama wiedziała, jak to jest. W końcu dlatego zostawiła pierwszego męża. Jadwiga chciała się rozstać z Krzysztofem po 5 roku znajomości, ale ten nie chciał na to pozwolić. Nie mógł pogodzić się ze stratą, groził więc, że się zabije, jeśli do siebie nie wrócą. Żeby nie puszczać słów na wiatr, pociął się żyletkami. Taka zagrywka skutecznie zadziałała. Jadwiga pogodziła się z nim i zrobili też krok naprzód. Zamieszkali razem w pustostanie. Zajęli jakiś niezamieszkały dom. Później z jakiegoś powodu zmienili lokum, ale to też była jakaś porzucona ruina. I tak żyli razem, bywało lepiej i gorzej z przewagą tego drugiego, ale śmiem twierdzić, że kiedyś w co drugiej, może w co trzeciej rodzinie nie było idealnie. Nie chcę generalizować, ale wiecie jak to jest. Jedna z kobiet pomyślała, a tam Kaśka żyje też z tym swoim, czasem się na nią zamachnie, ale co zrobić? Taka natura i jakoś tam sobie żyją. No cóż, no niektórzy żyli tak, no bo co ludzie powiedzą. I tak leciały kolejne lata. W 1992 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Monika, a kolejne dwa lata później doczekali się bliźniaków. Wtedy mieszkali już na ulicy Radwańskiej. Skąd mieli to mieszkanie w kamienicy? Nie ma o tym żadnej wzmianki. Może wynajęli, może dostali od miasta. Jadwiga nie pracowała, zajmowała się dziećmi, Krzysztof trudnił się jako złota rączka. Kładł płytki, robił remonty, kończąc na takich małych pracach jak wymiana zamka. Korzystając z tego, że się trochę na tym znał, postanowili odrobinę przearanżować ich mieszkanie. Z jednego pokoju zrobili dwa, a z kuchni zaś udało wygospodarować się skromną łazienkę. Dla sąsiadów byli tajemnicą. Nigdy z nikim nie rozmawiali, starali unikać się kontaktów z kimkolwiek. Czasem jak ktoś ich mijał, to przebąkiwali dzień dobry. Ale kto w takim skupisku nie ma takich sąsiadów? W tych czasach coraz więcej rodzin tak żyje. I choć zajmujemy mieszkania po sąsiedzku, to tak naprawdę jesteśmy dla siebie jak obcy ludzie. Wtedy nikt nie zwracał na to uwagi, każdy żył na swoich zasadach, nikt się do nikogo nie wtrącał. Czasem na balkonie sąsiedzi widzieli bliźniaków Kamila i Adama. Jedna z sąsiadek pamięta, jak bawili się we trójkę z siostrą na balkonie. Maluchy były wtedy w samych majtkach i przez myśl przeszło jej, czy nie jest im przypadkiem za zimno. Poza zabawami na balkonie dzieci nie wychodziły na dwór, nie spotykały się z rówieśnikami, nie grały w piłkę i nie doświadczały świata jak inne maluchy. Nie było kolorowo, ale kiedy na świecie pojawiły się bliźniaki, to Krzysztof całkowicie zatracił się w piciu. Im więcej pił, tym bardziej był agresywny. Znęcał się nie tylko nad partnerką, ale też nad dziećmi. Wcześniej skupiał całą uwagę na Monice. Później jednak trochę jej odpuścił, więcej skupiał się na biciu Kamila i Adama. Nie stać ich było na pieluchy i choć chłopcy nie potrafili jeszcze zrozumieć, co to jest potrzeba fizjologiczna i że trzeba ją załatwiać do nocnika, to chodzili bez pampersa. Za każdym razem srogo dostawali, kiedy zmoczyli łóżko. Małego Kamila Krzysztof sadzał na nocniku, chłopiec siedział na nim nawet 2 godziny. Efekt? Stres, płacz i wypadanie od bytu. Mimo wszystko agresja ojca spowodowała, że bliźniacy dość szybko nauczyli się z niego korzystać. Podczas kolejnego napadu agresji Krzysztof tak skatował Kamilka, że złamał mu nogę. Trzeba było pojechać na izbę przyjęć. Jadwiga zabrała syna, by lekarze udzielili mu pomocy, ale nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić przyczyny tak skomplikowanego złamania nogi syna. Po 1,5 godziny do szpitala przyjechał Krzysztof. Ten opowiedział lekarzowi, że chłopiec wypadł z łóżeczka prosto na klocki Lego i dlatego doznał takich uszkodzeń ciała. Bo jak się okazuje, chłopiec miał typowe ślady dla dziecka, które jest ofiarą przemocy domowej. Miał rany na obu nogach, lewej rączce, pośladkach i plecach. Kamilek został hospitalizowany. Bardzo długo leżał na wyciągu. A żeby mógł wrócić do pewnej sprawności, potrzebna była intensywna rehabilitacja. Szpital złożył zawiadomienie na policję. Wszczęto postępowanie, na skutek którego wydano wyrok. Krzysztof został skazany na 2 lata w zawieszeniu za znęcanie się nad swoim synem. Jadwiga i Krzysztof żyli z dnia na dzień. Musieli pogodzić się z decyzją sądu, który zdecydował, że Monika i Adaś zostaną zabrani do domu dziecka. Widać było, że głowa rodziny, za którą uważał się Krzysztof, chciał trochę po tym wszystkim zmienić ich położenie i razem z partnerką próbowali odzyskać dzieci. Żeby to się udało, musieli wykazać jakieś działania w kierunku polepszenia ich sytuacji i podjęli decyzję o ślubie cywilnym. To właśnie miało przekonać sąd o tym, że chcą naprawić rodzinę i stworzyć dzieciom lepsze warunki. Ich działania przyniosły oczekiwany skutek. Dzieci wróciły do domu, Krzysztof zachowywał się wzorowo, ale też do czasu. Rodzinę odwiedzał kurator rodzinny. Wpuszczali go z otwartymi ramionami i na początku nic nie wskazywało, że coś jest nie tak. Dzieci były zadbane, a ich rodzice wykazywali zainteresowanie poprawą ich relacji. Niestety to wszystko pozory. Krzysztof znów stał się agresywny. Do czasu wszystko udawało się idealnie maskować. Jednak późniejsze zdarzenia zburzyły ich spokojne, w cudzysłowie, życie. W czasie wakacji 1999 roku pięcioletni Kamil skarżył się na ból brzucha. Ojciec zbagatelizował to. Nie wiadomo, czy ból wynikał z tego, że wcześniej go pobił, czy może był to jakiś inny powód. Nikt się tym specjalnie nie przejął. Krzysztof na odczepnego dał mu tabletkę przeciwbólową i czekoladę. Robił to zwykle, kiedy któreś z dzieci narzekało na jakiś ból, bo mężczyzna nie lubił słuchać, jak komuś coś dolegało. Rano, kiedy wszyscy wstali, odkryli, że chłopiec nie żyje. Nie wiedzieli, co zrobić, więc zostawili go tak, jak zastali. 3 dni później jego ciało zaczęło się rozkładać. Krzysztof wpadł na pomysł, że włożą go do beczki, w której kisi się kapustę. Kupił ją wcześniej i trzymał w piwnicy. Śmierć syna i chęć zamaskowania jej przed innymi pociągnęła go do strasznej decyzji. Krzysztof postanowił zabić całą rodzinę. Zdobył tabletki nasenne, dał jej żonie, która na początku bardzo się sprzeciwiała. Jednak po kilku agresywnych słowach i zachowaniu męża poddała się jego działaniom. Adaś i Monika również wzięli tabletki, po czym sam wziął kilka. Adaś dostał największą dawkę i to on nie obudził się kolejnego dnia. Poziom leku w jego krwi osiągnął śmiertelny poziom. Kiedy Krzysztof się ocknął, zauważył syna i włożył go do wanny buzią do wody, by upewnić się, że chłopiec nie oddycha. Wtedy umył jego ciało i włożył do beczki. Podczas kolejnych wizyt kurator nie zweryfikował tłumaczeń rodziców dotyczących nieobecności bliźniaków. Jadwiga i Krzysztof mówili, że dzieci są u babci w Warszawie albo że poszły na spacer. Nieraz przekonywali, że bliźniacy chodzą do logopedy, a Kamil jest leczony na nerki. Kurator nie prosił o przedstawienie pisemnych potwierdzeń, które miałyby udowodnić, że dzieci są pod opieką lekarską. Nie chciał burzyć zaufania do swoich podopiecznych, bo widział, że są skłonni do współpracy. Długo też nie trzeba było czekać na to, że coś zacznie się dziać nie tak. Małżeństwo przestało wpuszczać kogokolwiek do mieszkania, a przez brak realizacji spotkań z kuratorem wyrok Krzysztofa odwieszono. Nie stawił się też do zakładu karnego, przez co wydano za nim list gończy. W tamtym czasie w Łodzi na liście skazanych, którzy mieli pojawić się, by odbyć karę, było ponad 2000 osób. Krzysztof nie był też traktowany jako człowiek szczególnie niebezpieczny, więc nie stawiano sobie go jako priorytet. Co jakiś czas sprawdzano, czy nie ma go w ostatnim miejscu zamieszkania, ale zwykle idealnie maskował swoją obecność, a jego żona pomagała mu w tym bez zająknięcia. W drzwiach pojawiały się też kolejne kartki z zapowiedziami następnych wizyt kuratora. Nigdy jednak nikogo nie było w domu lub skutecznie udawali, że ich tam nie ma. Kurator rodzinny wnioskował z kolei do sądu o odebranie dzieci małżeństwu N. Ci jednak nie stawili się na rozprawę. Sędzia uznała, że nie może odebrać dzieci bez wiedzy rodziców i odrzuciła wniosek kuratora. W ich mieszkaniu nigdy nie palili światła, nawet jak byli w domu. Czasem tylko wieczorami, kiedy byli pewni, że urzędnicy są już po godzinach pracy. Telewizor włączony był tylko o późnej porze, a jasność ekranu była zmniejszona, by nie rzucało się w oczy, że ktoś jest w środku. W bramie kamienicy zawsze szli kolejno: Krzysztof, Monika, a później Jadwiga. Wszyscy mieli spuszczone głowy, szli gęsiego i już nawet dzień dobry przestali mówić. Matka i ojciec dorabiali, rozdając ulotki. Monika w tym czasie była sama w domu. Zamykali ją na klucz. Letnią porą przesiadywała na balkonie. Stamtąd dobrze było widać dzieci bawiące się na podwórku. Czasami próbowała zwrócić na siebie większą uwagę. Pewnego dnia krzyknęła do taty jednego z chłopców, że jest sama w domu. Boi się i chce skoczyć. Prosiła tylko, by zaczepiony pan powiedział, czy balkon jest wysoko i uda jej się to zrobić. Ten odbąknął jej tylko, żeby nie skakała i poszedł dalej. Z kolei później dziewczynka wybiła szybę w balkonowym oknie. Zaczęła krzyczeć, że jest w domu sama od 3 dni. Prosiła o pomoc. Sąsiedzi wtedy wezwali policję. Funkcjonariusze po przyjeździe rozejrzeli się, popatrzyli i kazali zadzwonić, jak coś się będzie działo, i kazali obserwować dziewczynkę. Później rodzice zostawiali otwarte drzwi, skorzystała z tego i w środku nocy poszła do sąsiadki, prosząc o pomoc. Chciała, by ta zadzwoniła do babci z Warszawy. Tak też uczyniła, ale w odpowiedzi usłyszała, że babcia nie jest teraz w stanie przyjechać i poprosiła sąsiadkę, by zaopiekowała się Moniką. Kobieta nie miała innego wyjścia, nie wiem, czy nie miała warunków, jak to dokładnie wyglądało, ale odprowadziła ją z powrotem do domu. Powiedziała, żeby zapaliła sobie światło, to nie będzie musiała się bać. Problemy małżeństwa N zaczęły się pogłębiać. Bliźniaki właśnie powinni rozpocząć szkołę, a Moniki też nie puszczali na lekcje. Co prawda córkę przenieśli wcześniej do szkoły w Warszawie, prawdopodobnie dzięki meldunkowi u babci, ale kilkukrotnie wysyłano jednak wezwania, które przypominały rodzicom o konieczności realizacji obowiązku szkolnego. Te jednak pozostawały bez reakcji. Została zawiadomiona policja, a ta oficjalnie odpowiedziała, że nie może zastać rodziny N w domu. W ten sposób koło urzędowych pism zamknęło się. Małżeństwo dostawało zapomogę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i było to około 100 zł na 5 osób. Pracownik socjalny był tam jedyny raz i nic o nich nie wiedział. Zapomoga po prostu należała się im i nikt bardziej nie angażował się w ich życie. Jadwiga i Krzysztof byli spokojni tylko o szczepienia. Nikt nie wysyłał żadnych przypomnień, mimo że już dawno minęły okresy badań profilaktycznych, a także szczepień. W czasie tego wiecznego ukrywania się Jadwiga zaszła w kolejną ciążę. Krzysztof nie był z tego zadowolony, że pojawiło się kolejne dziecko. Tym razem była to dziewczynka. Żyła 3 dni. Od momentu porodu nawet jej nie umyli. Po tym czasie Krzysztof wziął ją do łazienki. Dziewczynka płakała i żeby stłumić hałas, włożył jej kłębek waty do buzi. Jadwiga nie interesowała się, co jej mąż robi tyle czasu. Prawdopodobnie wiedziała, co się dzieje i przyzwoliła na to. Po czasie zobaczyła już martwą córkę. Przynieśli więc jedną z beczek, które były w piwnicy, i schowali tam jej ciało. Otworzyli ją, a ze środka wyleciał ogromny smród. Żeby go zniwelować, po włożeniu córki do beczki, Krzysztof uszczelnił je silikonem. Po ukryciu zwłok, beczka wróciła z powrotem na swoje miejsce. Po czasie zaczęło dochodzić tam do kradzieży. Raz z piwnicy zginął rower, raz inne sprzęty. Wtedy Krzysztof przestraszył się, dlatego beczki przydźwigał do domu i postawił w szafie. Monika panicznie bała się swojego ojca. Nie chciała umrzeć tak jak jej rodzeństwo. Siedziała cicho, bo rodzice mówili jej, że jeżeli coś piśnie, to pójdzie do domu dziecka. Rok później do szafy Włożyli kolejną beczkę. Tym razem wsadzili tam ciało noworodka. Nazwali go Maciuś. Poród zaczął się wcześniej niż przewidywali. Jadwiga miała ogromne bóle. Zaczęła krwawić z dróg rodnych. Prosiła męża, by wezwał pogotowie, ale ten był kompletnie pijany i odmówił. W końcu bez pomocy medycznej na świat przyszedł ich kolejny potomek. Krzysztof wyciągnął łożysko, odciął pępowinę, przystawił palec do ust malucha i stwierdził, że ten nie ma odruchu sania, a później, że nie żyje, bo nie płakał przy klepnięciu w pośladki. Mężczyzna postanowił, że go ubierze i wsadzi do kolejnej beczki. W sumie było ich 4. Wcześniej trafiła mu się okazja, której nie mógł przegapić. 2 w cenie 1. Kiedy czujność małżeństwa N została na jakiś czas uśpiona, 26 kwietnia 2003 roku policjanci podeszli pod drzwi od ich mieszkania. Z wewnątrz wyraźnie było słychać, że ktoś musi tam być. W asyście straży pożarnej postanowili wejść przez okno balkonowe. W środku zastali przerażoną Jadwigę, która na domiar wszystkiego była w 6 miesiącu ciąży. Zapytano ją o 3 ich dzieci, Monikę, Kamila i Adasia. Odpowiedziała, że wszystkie są w odwiedzinach urodziny. Funkcjonariusze mieli nakaz przeszukania. Zaczęła się więc rewizja. Jadwiga wiedziała, że to już koniec, że wszystko się wyda. Zdążyła ostrzec swojego męża, który był z Moniką w mieście. Jechali w tym czasie w busie realizującym darmowe kursy dla mieszkańców pomiędzy jednym z marketów a wyznaczonymi przystankami autobusowymi w mieście. Krzysztof przeczytał wiadomość w odpowiednim czasie. Razem z córką nie wysiedli w tym samym miejscu co zawsze. Gdyby to zrobili, od razu wpadłby w ręce odpowiednich służb. Mężczyzna zastanawiał się, co ma zrobić. Nie docierało do niego to, że w ich mieszkaniu jest policja, która właśnie natrafiła na dziwne beczki w szafie. W ich mieszkaniu zapanowała wymowna cisza, jakby wszyscy domyślali się, co tam mogą znaleźć. Wydobyli je ze środka szafy i zaczęli po kolei otwierać. Nie było to proste. Krzysztof świetnie je zabezpieczył. Uszczelnił silikonem, obwiązał sznurkiem i metalową obejmą. W pierwszej znaleziono zwłoki 2 dzieci. Kamila i noworodka płci żeńskiej, a w drugiej Adasia i noworodka płci męskiej. Jadwiga została aresztowana. Krzysztof tułał się z córką jeszcze 1 dzień. Nie miał ze sobą pieniędzy, więc sprzedał telefon, żeby mieć za co jeść. Na długo gotówka ta nie starczyła. Musiał wrócić do mieszkania po jakiejś rzeczy na zmianę i wziąć to, co zostało im na życie. Jego plan nie powiódł się. Został zatrzymany, a Monika trafiła do pogotowia opiekuńczego. Przesłuchiwano sąsiadów, którzy przyznali, że od lat nie widywali bliźniaków. Na balkonie przesiadywała tylko najstarsza 11-letnia Monika. Rodzina N miała sąsiadom powiedzieć, że chłopcy zostali ponownie im odebrani. Sąsiedzi uwierzyli, no bo czemu nie, w końcu już raz doszło do takiej sytuacji. A o istnieniu noworodków nikt nie wiedział. Ciężko, by ktokolwiek miał o nich pojąć, bo Jadwiga była mistrzem w ukrywaniu dosłownie wszystkiego. Radzili sobie jak tylko mogli, zalegali z opłatami za czynsz, ale na ulicy Radwańskiej jest mnóstwo takich rodzin, nikt z administracji więc nie zwrócił na nich jakiejś szczególnej uwagi. Tak samo jak większość mieszkańców kamienic na ulicy Radwańskiej kradli prąd, przez co stwarzali ogromne zagrożenie dla innych ludzi. Krzysztof po zatrzymaniu przyznał się do zabójstw. Jadwiga natomiast nie poczuwała się do winy. Mówiła, że jedyne, czego nie zrobiła dobrze, to że nie powiedziała wcześniej o tym, co dzieje się u nich w domu. Jej zdaniem wszystkie obowiązki realizowała wzorowo. Nie odpowiadała jednak na zarzuty dotyczące braku realizacji obowiązku szkolnego, braku szczepień i badań kontrolnych Moniki. Kobieta dużo płakała. Mówiła: po śmierci Kamila mąż bardzo się zmienił. Nie rozmawialiśmy, nie robiliśmy planów. Żyliśmy z dnia na dzień, pewnie dlatego, że wiedzieliśmy, że każdy dzień może być ostatnim dla rodziny. Będąc w ciąży, chciałam uciec do domu samotnej matki wraz z Moniką, ale nie zdążyłam tego zrobić. Prokuratura postawiła im następujące zarzuty. Brak pomocy Kamilowi, zabójstwo kolejnych dzieci z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, by ukryć wcześniejszą śmierć chłopca. Krzysztof podczas pierwszych zeznań był oschły, o wszystkim opowiadał bez uczuć, przyznawał: dawałem Kamilowi w tyłek, bo nie chciał sikać do nocnika. Nie chodziliśmy z nim do lekarza, jak go bolał brzuch, i dawaliśmy mu czekoladę, wtedy przestawał płakać. Kiedy straciliśmy dwójkę bliźniąt, Monika była smutna, ale szybko o tym zapomniała. Nasze życie było normalne, choć atmosfera była nie najlepsza. Krzysztof po czasie wysłał też list do prokuratury. Pisał w nim tak: miałem dobry kontakt z dziećmi. Kiedy wracałem z pracy, chłopcy nie odstępowali mnie na krok. Siadali mi na kolanach, spychali się, kłócili. Tego dnia, kiedy Kamilek przyszedł do naszego łóżka, sam poprosił, by dać mu czekolady. Mówił, że boli go brzuszek. Obiecałem, że będę przy nim czuwał. Objąłem go wtedy mocno, długo ściskałem, całowałem w policzek, a syn mówił mi, że mnie kocha. Potem przysnąłem na jego łóżku. Kiedy się obudziłem, następnego dnia już nie żył. Był zimny, posiusiał się i zrobił kupę majtki, z ust wydobywała mu się ślina. Pomyślałem, że powinienem z nim pojechać do szpitala, nawet czuwać przy nim nie umiałem, tylko usnąłem. Chodziłem po pokoju, mówiłem sam do siebie: Boże, dlaczego to nie ja, tylko on? Przecież miał 5 lat. Moja żona też płakała, płakaliśmy cały dzień. To żona błagała mnie, żebym nie poszedł na policję, bo zabiorą Monisię i Adasia i już nie oddadzą. Monisia składała rączki jak do modlitwy i mówiła, że schowamy tak, żeby nikt nie widział, że Kamil umarł. Nie odstępowała mnie na krok. Żona też błagała, żebym nie mówił nikomu. Nie powiedziałem, bo kochałem moją żonę. To nie ja chciałem zabić całą rodzinę. To żona dała dzieciom tabletki i zabiła kolejną dwójkę noworodków. Alkoholem odreagowywałem stresy i niepowodzenia z pracy. Brałem też amfetaminę. Kuratorom nie ufałem, bo nas tylko straszyli. Nie rozumiem tego, co się stało w naszej rodzinie. Jadwiga również pisała listy do prokuratury. Wyrażała w nich chęć opiekowania się córką Sandrą, którą urodziła w czerwcu 2003 roku podczas pobytu w grudziąckim zakładzie karnym. Opowiadała też o swojej tęsknocie za Moniką. Nie chciała stracić kontaktu ze swoimi dziećmi. Sprawą tą żyli nie tylko łodzianie, ale i cała Polska. Na ulicy Radwańskiej non-stop pojawiali się reporterzy ze wszystkich stacji telewizyjnych. Z niecierpliwością czekano na rozprawę i ostateczny wyrok sądu. Najgorsze jest to, że to Monika była jedynym świadkiem, ale ona jako jedyna była w stanie opowiedzieć, co tak naprawdę działo się w ich domu, a jej zeznania są naprawdę bardzo traumatyczne. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że dziewczynka mówi prawdę, zresztą też tak wypowiadał się biegły. Wydano w końcu ostateczny wyrok, w którym skazano obydwoje na dożywocie. Sąd w swoim uzasadnieniu mówił, że nie uznał kobiety za ofiarę, ale za współsprawczynię. Zachowała się solidarnie i ostrzegła męża przed policją. W pełni akceptowała jego działania. Przez kilka lat od śmierci Kamila nie zrobiła nic, żeby tę sytuację zmienić. Za każdym razem mogła wykorzystać nieobecność męża i pójść na policję. Takich działań jednak nie podjęła, za to utożsamiła się z działaniami przestępczymi, w których aktywnie uczestniczyła. Próba usprawiedliwienia swojej bezczynności w imię deklarowanej miłości do Moniki nie znajduje w ocenie sądu żadnej akceptacji. Wzięto pod uwagę też opinię biegłego, który przeanalizował ich zachowanie. W ostatecznej opinii stwierdził, że małżonkowie nie widzieli potrzeb dziecka, zakazali chodzić do szkoły, bawić się z rówieśnikami. Traktowali ich jak niepełnych ludzi. Nasunął się wręcz wniosek, że to dziecko, które Jadwiga nosiła pod sercem, z góry było skazane na śmierć. Znów się ukrywała, nie chodziła do lekarza, więc miało szczęście, że urodziło się za kratami. Oczywiście nie obyło się też bez apelacji wyroku sądu, który zapadł w pierwszej instancji. I w drugiej instancji wyrok podtrzymano dla Krzysztofa, ale zastrzeżono, że nie wyjdzie z więzienia wcześniej niż po odbyciu 35 lat kary. Wyrok Jadwigi natomiast został obniżony do 25 lat pozbawienia wolności. Monika pewien czas spędziła w rodzinie zastępczej, a później nią i jej siostrą zainteresowało się małżeństwo z zagranicy. Jadwiga rozwiodła się, zmieniła nazwisko. Krzysztof z więzienia pisał listy do córki. Pytał, co u niej słychać, czy jest zdrowa, czy sobie radzi w szkole. Sam zapewniał, że u niego wszystko jak najlepiej. Słucha radia i piosenek ich troje. Zapewniał, że za nią tęskni, ale później przestał się odzywać. Kochani, na dziś to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie historii Moniki, Kamila, Adasia i noworodków Karolinki i Maciusia. Wytrzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!